Czy zadawaliście sobie kiedykolwiek pytanie, jak mogłoby wyglądać wasze życie, gdyby na jego wczesnym etapie ktokolwiek opowiedział wam o emocjach? Podpowiedział, jak je rozpoznawać, nazywać, oswajać i jak sobie z nimi radzić? Jak komunikować o swoich potrzebach i do kogo zwracać się z prośbą o pomoc? Co byłoby, gdyby w szkole uczono cię o psychologii? Co mówią na ten temat badania? Dlaczego jeszcze nad tym w ogóle się zastanawiamy? Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Psychologia. Blisko 150-letnia, cudowna i tak niezwykle wielowymiarowa dziedzina nauki ma prawdopodobnie współcześnie jednego wroga – samą siebie. Od dekad cieszy się niegasnącym zainteresowaniem potencjalnych studentów. Pod względem liczby osób kandydujących na studia zajmuje drugie miejsce po informatyce. W tym roku akademickim próbowało się na nią dostać ponad 42 200 osób. I to jest nieco ponad 1000 mniej niż na informatykę. Na trzecim miejscu kierunek zarządzanie wybrało blisko 10 000 osób mniej. Złośliwi od lat powtarzali, że na psychologię idzie się, by poukładać sobie swoje własne problemy. Pragmatycy, do których tożsamościowo zaliczam się ja osobiście, powiedzą zajebiście się cieszę. Ktoś szuka pomocy i zrozumienia i choć ten krzywdzący stereotyp nijak się ma do rzeczywistości, dodatkowo pokazuje, jak buduje się dystans społeczny do tego, czym zajmuje się psychologia, czemu służy i kim są psychologowie. Psychologia i jej bogactwo treści oszałamia. Psychologia bada, eksperymentuje, opisuje to, czym jest świadomość, studiuje umysł i ujawnia potrzeby. Zadaje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. Równocześnie psychologia intryguje, uwodzi, sprawia wrażenie współczesnej nauki oświeconej pomiędzy filozofią, neurobiologią, antropologią i naukami o społeczeństwach. Chciałoby się ją mieć, posiąść i zgłębić. Dla niektórych osób marzeniem jest móc swobodnie, czyli bezbłędnie móc się w niej poruszać. Od kilkunastu lat obserwuję, zresztą nie tylko ja, zjawisko pewnej mody na psychologię. Swoistego intelektualnego fetyszu, kolekcjonowania książek, a w ostatnich latach podcastów o tematyce wokół psychologii i nauk pokrewnych. W bańce społecznej osób z wykształceniem w innych kierunkach lub z deficytem satysfakcjonującego wykształcenia psychologia daje możliwość wypowiadania się posiłkowanego autorytetami autorek i autorów książek lub odcinkami podcastów i buduje wrażenie autoprezentacji osób nietuzinkowych, zaangażowanych, współcześnie oświeceniowych. I wiecie co? To zarąbiście. Mega się cieszę, że tak jest. Jako psychiatrę cieszy mnie to, że ludzie szukają wiedzy. Poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, uczą się zasad profilaktyki, czyli zapobiegania chorób psychicznych, wzmacniając te zachowania w swoim stylu życia, które są dla nich korzystne, oraz próbując zmienić zachowania i przekonania, które niosą walory szkodliwości. Patrząc po danych skalowania słuchalności moich podcastów oraz osób śledzących media społecznościowe, dostrzegam największe zainteresowanie wśród osób w grupach wiekowych od 25 do 45 roku życia. Jako badacz zadaję pytanie, dlaczego tak jest, że osoby dorosłe poszukują tych treści. Czy wynika to z tego, że są na takim etapie życia, którego naturalną cechą jest poszukiwanie satysfakcjonujących pasji i dla tych osób psychologia jest swoistym poznawczym hobby? Czy, i tu bardziej niepokojąca hipoteza, poszukują treści jako odpowiedzi na nurtujące ich pytania, bo są wreszcie w wieku, gdy mogą, korzystając z samodzielności, sobie na to pozwolić. A może bo są w wieku, w którym zaczęło uwierać ich to, że nikt im na nie wtedy, kiedy potrzebowali najbardziej, po prostu nie odpowiedział. W tym samym czasie istotnie rośnie rynek treści psychologicznych. Dzisiaj niemal dowolna osoba posiadająca podstawowe urządzenia do nagrywania dźwięku lub obrazu potrafi wydać swój podcast, vlog, dzieląc się swoimi mniej lub bardziej popartymi rzeczywistą, specjalistyczną wiedzą, przemyśleniami. Równocześnie pojawiają się głosy rozsądku, w jakim stopniu alarmujące o potrzebie odbudowania równowagi. Już 12 lat temu profesor Wiesław Łukaszewski w swoim tekście pod tytułem Psychologia podzielona dokonał gruntownej analizy kierunków, w jakie rozwija się psychologia, w tym przyczyn oddalania się psychologii od nauki, praktycznej izolacji psychologii społecznej od naukowej. W to miejsce wchodzi i śmiem twierdzić w kolejnej dekadzie niezwykle rozkwitła tak zwana psychologia potoczna, niegdyś nazywana ludową, dla której jako źródła wiedzy charakterystyczny jest brak poczucia odpowiedzialności za głoszone treści. Marlena Modzelewska z Uniwersytetu Warszawskiego opublikowała dosłownie przed chwilą wyniki badania młodzieży w wieku ponadpodstawowym, gdzie pośród pytań badawczych pojawiły się te o stan wiedzy psychologicznej oraz źródła jej pozyskiwania przez młodzież. Ponad 90% badanych potwierdziło przydatność psychologii w życiu codziennym. Ponad 70% korzysta ze źródeł internetowych, a szkoła stanowi mniej niż 30%. To skoro niemal wszystkie nastolatki widzą pragmatyzm życiowy wiedzy psychologicznej, a szkoła w dużym stopniu pozostawia ich swobodnej eksploracji, to istnieje ryzyko, że ich stan wiedzy narażony jest na szerzone mediami społecznościowymi nierzetelne treści psychologii potocznej. Całość tych przemyśleń pchnęła mnie w kierunku poszukiwań informacji na temat objęcia osób w wieku rozwojowym usystematyzowanym programem edukacji psychologicznej. Większość publikacji dotyczy roli psychologa w szkole. Na naszym rynku prasowym pisze się też o tym, jakie zadania może spełniać psycholog-pedagog wspierający uczniów w ich codziennych trudnościach. Co ciekawe, przez lata nie tylko uczniowie, ale i rodzice prezentowali sceptyczny stosunek do roli pedagoga szkolnego, obawiając się, że ujawnione treści w rozmowie staną się przedmiotem debaty w pokoju nauczycielskim. W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy istotną zmianę zarówno w zakresie doskonalenia roli zawodowej psychologów-psychoterapeutów w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i oczekiwania pełnej regulacji zawodu psychoterapeutów również dla dorosłych. Źródła zagraniczne komentują lub prezentują programy edukacyjne również kierowane do dzieci wczesnoszkolnych, składające się z kilku pojedynczych spotkań, w tym szkolenia z zakresu rozpoznawania emocji, neuroróżnorodności, ale także nieco bardziej absurdalne, jak pogadanki o przygodach młodego Freuda albo procesach nieświadomych. I nagle dotarła do mnie skala mojego marzenia. Posłuchajcie. Wyobraźcie sobie, że w pierwszych latach edukacji wczesnoszkolnej, czyli w 3 latach przedszkola oraz 3 pierwszych klasach szkoły podstawowej, prowadzi się cotygodniowo lekcje z psychologii dla dzieci. Możemy nazywać te lekcje lekcjami z komunikacji emocjonalnej, albo niech nazywają się dowolnie empatią i akceptacją, byle nazwa nie stanowiła źródła niepokoju zarówno wśród nauczycieli, jak i opiekunów. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym to najbardziej plastyczne i niezwykle wdzięczne do pracy osóbki mające swoje stany emocjonalne, okresy niepokoju, frustracje i czasy zmęczenia, które często są nieczytelne lub niedostrzegane przez dorosłych. Czego mogliby uczyć pedagogowie w zakresie psychologii naszych najmłodszych członków społeczeństwa? Z pewnością nie zaprojektuję tu całego programu ani terminologii dostosowanej do wieku dziecięcego. Ja rozmawiam z wami, was chcę przekonać do pogłębiania rozmyślań. Większość z nas kojarzy alarmujące wyniki raportu Młode Głowy. Uczestnicy badania, a właściwie blisko połowa osób badanych, to były osoby, które ujawniły skrajnie niską samoocenę. W innym badaniu, w raporcie Dojrzewanie polskich chłopców, wydanym przez Fundację Munka i Natalię Hatalską, którym udzieliłem zresztą kilku komentarzy eksperckich, pośród licznych informacji opisujących problemy, z jakimi radzą sobie dorastający chłopcy, prawie połowa chłopców w badaniu zadeklarowała, że z wyzwaniami okresu dojrzewania radzi sobie i musi radzić sobie sama. Niemal co 10 z nich uważa, że nikt i nic nie jest mu w stanie pomóc. Z tej grupy chłopców w przyszłości zasili się populacja osób dorosłych. W zeszłym roku w Polsce samobójstwa dokonane spośród prawie 15 tysięcy prób popełniło 5108 osób. Ponad 83% z tej grupy to byli mężczyźni. Wyobraźcie sobie, że od najmłodszych lat pedagodzy pracujący z dziećmi uczą je obok tabliczki mnożenia w nurcie psychologii pozytywnej rozpoznawania i nazywania emocji. Jako dorośli dzisiaj uczymy się, w jaki sposób komunikować na zewnątrz to, co czujemy, szukać przyczyn dobrego lub złego samopoczucia. A dzieci? Jeśli nauczymy je kodu emocji, dzielenia się nimi poprzez naukę komunikacji emocjonalnej, opartej o szacunek i akceptację, Zwiększymy szanse na to, że będą bardziej skłonne, czując się pewniej, dzielić zarówno współdzieląc doświadczenia pozytywne, jak i te trudne, prosząc o pomoc. Współcześnie w wielu firmach prowadzi się szkolenia dla pracowników na temat tego, jak pomóc osobie w kryzysie. A gdybyśmy byli uczeni od lat dziecięcych, gdzie przebiega granica odpowiedzialności za kogoś, a kiedy można, a kiedy należy prosić kogoś o pomoc, gdy pośród rówieśników dzieje się komuś krzywda? Ucząc dzieci elementów rozumienia świata, na przykład ważnych z punktu widzenia historii postaci, pomija się perspektywę teorii umysłów. Czy wielki odkrywca Ameryki Północnej to wzorzec niedoścignionego wręcz podróżnika, który dokonał czegoś wielkiego? Czy z drugiej strony, skupiając się na autentyczności i złożoności ludzi, dopuszczamy, że zarówno on, jak i członkowie załogi jego trzech okrętów mogli czuć obawy płynąc w nieznane? Czy Kolumbowi nie zdarzało się czuć złości, gdy był bezradny, gdy mu coś nie wychodziło? Czy czasem nie mógł dogadać się ze swoimi marynarzami, zwłaszcza wtedy, kiedy działo się coś stresującego? My zredefiniowaliśmy terminy takie jak szczęście i w ostatnich kilku latach przemieliliśmy na każdą możliwą stronę słowo dobrostan, czyli well-being. W przestrzeni publicznej zaroiło się od specjalistów medycyny stylu życia i o ile pamięć mnie nie myli, nie widziałem takiej specjalizacji dla lekarzy na liście Ministerstwa Zdrowia. Mamy trenerów od well-beingu, w niektórych firmach stworzono nawet stanowiska dyrektorów do spraw dobrostanu. Problem w tym, że wraz z nadmiernym spsychologizowaniem dobrostanu, w nurcie oczywiście psychologii potocznej, tak genialny konstrukt, jakim jest dbanie o równowagę w życiu fizycznym, psychicznym oraz społecznym, w pewnym sensie się zdewaluowało. Nie zmienia to tego, że nadal edukuje się na ten temat osoby dorosłe, a mnie od kilku lat nurtowało pytanie, co by było, gdybyśmy uczyli tego nasze dzieci? Wracając do szerokich perspektyw korzyści. Uważna praca pedagogów edukacji psychologicznej pozwalałaby na stworzenie dodatkowego, a być może głównego po rodzicach, systemu rozpoznawania osób neuroróżnorodnych i obejmowania ich sprofilowaną opieką, co mogłoby przynieść kolosalne korzyści w przyszłości. Wraz z tym uczyłoby się dzieci wzajemnej tolerancji i akceptacji dla różnorodności nie tylko w zakresie spektrum autyzmu czy ADHD, ale także inkluzywnej komunikacji i niewykluczania osób ze względu na dowolną inną odmienność albo dysfunkcję. Warsztaty z komunikacji społecznej, pracy w zespole, doskonalenie cech przywódczych to przedmioty, które nie tylko nie powinny być jak współcześnie zarezerwowane tylko dla dorosłych, ale może odpowiednio wcześnie podane, nie byłyby aż tak bardzo niezbędne. Już teraz na kierunkach studiów prowadzi się zajęcia z kompetencji zawodowych, na przykład zarządzania sobą w stresie. A co w przypadku, gdy młodzież, nie mogąc bezpiecznie komunikować się o swoich emocjach, nie wiedząc gdzie szukać pomocy i nie mając przyzwolenia na ujawnienie niezadowolenia, zaczyna regulować emocje, na przykład alkoholem albo innymi substancjami psychoaktywnymi? Czy pośród współczesnych dorosłych, uzależnionych, nie powtarza się regularnie, że po raz pierwszy poczuli smak alkoholu w 12 roku życia, albo 10, a może 6 roku życia? Dziecko można nauczyć bezpieczeństwa zapinania pasów oraz szczotkowania zębów. Dlaczego nie pokazać zagrożenia związanego z używaniem substancji, nałogowym regulowaniem emocji, a może jesteśmy w stanie, działając w imię edukacji psychologicznej, w wieku wczesnoszkolnym zmniejszyć ryzyko pojawienia się potrzeby niebezpiecznego regulowania emocji, zaburzenia obrazu własnego ciała, zaburzeń odżywiania się, lęków szkolnych? Dlaczego mielibyśmy chcieć to zrobić? Może dlatego, że często dopiero w dorosłym życiu dostrzegamy, jak ważne jest mówienie wprost o potrzebach, jak ważne jest bycie wysłuchanymi i jak ważne jest słuchanie drugiej osoby. Czujemy emocje ciałem, nie wiedząc jak je rozpoznawać, nazywać, a co dopiero nimi zarządzać. Nie umiemy oswoić się ze smutkiem ani z lękiem. Uciekamy od nich, regulując emocje często substancjami. Pośród tych, którzy się uzależnią, jest ogromna grupa osób z doświadczeniem traumy wczesnodziecięcej, traumy w okresie dorastania i kolejnych traum, którym może można było jakoś zapobiec. Bo do zmiany tego, co nas boli, jako społeczeństwo, potrzeba działania na wielkiej skali. Ja osobiście już 3 rok z rzędu wykładam na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego takie przedmioty jak podstawy psychologii oraz psychologię uzależnień. strukturach WUM-u nazywani jesteśmy nauczycielami. W moim całym życiu edukacyjnym miałem troje wybitnych nauczycieli. Miałem też do czynienia z antytezą wybitności. Muszę wam powiedzieć, że cieszy mnie, ilekroć słucham od swoich osobistych nastolatków pozytywnych opinii na temat osób je uczących. Na koniec wyobraźcie sobie świat za 20 lat od wprowadzenia wczesnoszkolnej edukacji psychologicznej. 20-kilkulatkowie. U progu dorosłości wyposażeni w lata doskonalenia wiedzy o psychologii własnej, ale także o tym, jak budować bezpieczne relacje z poszanowaniem granic. Jak mogłoby wyglądać nasze społeczeństwo, gdzie wobec powszechnego obowiązku szkolnego zatarłyby się granice ekonomiczne, społeczne i terytorialne związane z dostępem do wiedzy o psychologii, ale także świadczeń terapeutycznych, jak jest obecnie? Co możemy zrobić dzisiaj? Póki co, przyjąć format homeschoolingowy, czyli uczenia w domu w zasad dobrej, ale nieoceniającej i nieprzemocowej komunikacji nazywania i wyrażania emocji. Pewnie, i mam nadzieję, wy zastanawiacie się, w czym możecie pomóc w spełnieniu mojego marzenia. To mam prośbę. Potraktujcie je, jeśli tylko się z nim zgadzacie, jako swoje. Nie mam tutaj potrzeby roszczenia sobie prawa własności do marzeń. Dążmy razem do jego spełnienia, szerząc ten pomysł, namawiając osoby opiniotwórcze do włączenia się w tą ideę, tak by podstawy psychologii stały się nierozerwalnym elementem funkcjonowania społecznego, takim samym, pod jakim rozumiemy umiejętność czytania i liczenia. Uważne słuchanie i szacunek to najpiękniejsze, co może zwieńczyć ten odcinek. Być może, gdyby to tylko dzisiaj, a nie wieki temu, budowano podstawy szkolnictwa, edukacja psychologiczna byłaby obok edukacji polonistycznej, matematycznej i społecznej pośród podstawowych przedmiotów edukacji wczesnoszkolnej. To był Andrzej Silczuk Podcast. W tym syntetycznym odcinku postanowiłem, żeby nie rozwodnić tego tematu, zamknąć klamrą wątek dotyczący pomysłu na psychologię w formacie edukacji wczesnoszkolnej. Do was mam ogromne pytanie. Jeśli przychodzi wam do głowy jeszcze jakieś nowe zadanie, jakie mielibyśmy chcieć włączyć do tego projektu, proszę podzielcie się z nami wszystkimi swoimi pomysłami. Jeśli wpadniecie z kolei na pomysł, jak można byłoby to zrealizować, to te idee są na wagę złota. W kolejnym tygodniu chciałbym was zaprosić na, w moim odczuciu niewątpliwie, kolejną ucztę rozmowy, wywiadu zrealizowaną w formie audio-wideo. W tej rozmowie zaprezentuję wam to, co kryje się za uśmiechem stand-uperów, a właściwie jednej komiczki. Nie przegapcie tego odcinka, bo gwarantuję, że i w was wywoła kilka przyjemnych uśmiechów. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.